Zaczynam mówić słowo dzisiaj później niż zwykle. O czym dzisiaj będzie kazanie? O dzieciach, o czym jeszcze? Jakieś propozycje?
Radość.
O radości, o skakaniu.
Radość życia.
O lataniu, o radości życia. Grawitacji. No. Tak jak powiedziałem, słucham?
Ruda jest piękna,
tak. Śnieg topnieje. Słuchajcie, więc tak jak mówiłem na poprzednich kazaniach, ilustracje, one nic nie znaczą, one są tylko po to, tak żeby ładnie wszystko wyglądało, bo temat jest przyjaciel Boga.
Przyciaciel.
Chciałem wam powiedzieć, że przyciaciel to jest ktoś więcej niż przyjaciel. Okej. Przyjaciel Boga. Dobrze, nawet trzeba zacząć od czegoś. Żeby dojść do przyjaciela, to trzeba nawet być przyjacielem. Okej. Dobrze. Ja, słuchajcie, taka myśl, która po prostu jest taka główna w tym, to jest taka myśl, która mi jakoś męczyła strasznie głowę w ostatnim czasie. To jest to, że zauważam, że w ostatnich latach ja cały czas żyję z Bogiem. Zresztą to słyszycie, możecie widzieć moje życie, czy ono się zmienia, czy nie zmienia. Dzięki, Jasiek. Ale mimo tego, powiem wam, że w ostatnich latach, na skutek różnych trosk, walk i zmagań, co jakiś czas pojawia się taki dzień, miałem już ich kilka w ostatnich latach, kilka takich dni, że mam taką świadomość, że mógłbym żyć bez Boga. Albo inaczej powiedzmy, że w tych dniach, które się pojawiają, czuję się tak, jakby to, czy żyję z Bogiem, czy nie, nie miało żadnego znaczenia. A w tych najgorszych spośród tych kilku dni, to jest nawet taka myśl, że jestem sam, Boga nie ma i codzienność pcha moje życie do przodu. Wiecie, i wtedy się zacząłem zastanawiać, mówię, co to jest, Boże, mówię, co też, to takie zmęczenie materiału, czy ja już niedługo do ciebie odejdę? Skąd te dni takie dziwne, fantastyczne, w złym tego słowa znaczeniu, pojawiły się w ostatnich kilku latach, parę takich dni, że właściwie ja żyję tak, jakbym mógł żyć bez Boga. I wiecie, Bóg mi wtedy powiedział, że to jest, na pewno jest to zmęczenie, jest ta codzienność, ona jest tak jak to Hołdys kiedyś śpiewał, tak? Proza życia to przyjaźni kat, pęka, cienka nić. Coś takiego jest, ale bo troski, bo zabieganie, bo sprawy bliskich, rodziny, domu, finansów, dzieci, to powoduje, i zresztą Jezus o tym mówi, bo kiedy mówi o przypowieść o ziarnie, to mówi, że to, co zabija Słowo Boże, to, co zabija życie w nas, to są troski tego czasu, tego życia, tego czasu, w którym my teraz jesteśmy. Ten czas, w którym teraz jesteśmy, jest nacechowany takim trochę brakiem wieczności. Jest taką, ktoś takie słowo rzucił, bieżączka. Od bieżących spraw, tak? Trochę taka choroba, trochę takie zabieganie. I to zabija, ta bieżączka zabija po prostu to nasze, tą naszą świadomość Boga i bycie z Nim. I wiecie, i to, co Bóg mi jakoś położył na sercu, to mi pokazał to, że takie świadome zabieganie o przyjaźń Boga jest lekarstwem na to, czyli pójście w przeciwnym kierunku. I teraz nie wiem, czy to jest, ja nie wiem, ja o tym z nikim nie rozmawiałem. Ostatnio teraz mam myśl, bo będę miał parę spotkań z pastorami i mam zamiar im zadać to pytanie, takie bluźniercze, ale to jest fajne, tak, żeby, czy masz takie dni, kiedy nie wierzysz w Boga? Albo kiedy może wierzysz, ale jest to gdzieś, biorąc pod uwagę dzień dzisiejszy i doświadczenie, to czy on jest, czy go nie ma, co to zmienia, tak? Gdzie ty jesteś, w jakim ty miejscu jesteś? Chcę się ich zapytać, czy to jest tylko moje doświadczenie, czy ich też, ale podejrzewam, że są tutaj osoby, które, dla których jest to takim doświadczeniem, że się po prostu do spotkania z Bogiem się jakby budzą, że nie jest to coś naturalnego, że muszą jakby zacząć myśleć, czytać słowo, tak? Czy doświadczyć czegoś złego, żeby zacząć zwracać się do Boga, tak? Jak trwoga to. I ja myślę, że to nie jest wola Boża, żeby tak było. Raczej wola Boża jest do tego, żebyśmy my przyjaźnili się z Nim na co dzień i żebyśmy my byli też tymi, którzy wychodzą z inicjatywy spotykania się z Nim i umieszczania Go w świadomości swojego życia. Poprzez to bycie. Tak? Myślę, że to jest bardzo To jest w ogóle kilka rzeczy mi się tutaj łączy. Takich naturalnych. Pierwsza rzecz to są, przypomnijcie sobie przyjaźnie, które mieliście, nie wiem, w szkole podstawowej albo średniej z kimś, albo gdzieś tam na osiedlu, w bloku, z ludźmi, którym kiedyś mieszkaliście, jak byliście dziećmi. Zobaczcie, że dzisiaj tych ludzi nie ma w naszym życiu. Wielu z nich. Czasami nawet imion już ich nie pamiętamy. Ja mam tak, że się po prostu... Kiedyś, wiecie, ja znałem całą listę ze szkoły podstawowej obecności, znałem na pamięć. Bo to na każdej lekcji było przeczytane przez 8 lat. No, to... wiecie, że ja zapomniałem to. Ja nie pamiętam. Pamiętam parę nazwisk gdzieś tam w okolicy mojego nazwiska. Bartyzel, Ciślińska, tam, bo to było tak... Witam Ciesiułka gdzieś... Ale później już ta lista gdzieś ginie. Pamiętam jeszcze nazwisko Zawisza. Bo jak pani przeczytała Zawisza, to już po koniec listy trzeba było alert. Bo teraz spojrzy na nas. Więc tak, i powiem wam, nie pamiętam tych nazwisk. Później ze szkoły średniej pamiętam więcej, ale też zauważam, że wypukują się te nazwiska. Czasami muszę się dobrze skupić, żeby sobie czyjeś nazwisko przypomnieć. Gościa pamiętam, a nazwisko gdzieś tam. Albo pamiętam imię, a nazwiska nie pamiętam. Albo pamiętam nazwisko, bo tak zawsze żeśmy mu... Po nazwisku do popysku, tak żeśmy mu mówili, a nigdy jego imienia nie mówiliśmy, więc... I wiesz, oni zniknęli. To jest ciekawe. I teraz, wiecie, Bóg jest osobą, my o tym mówimy, co jakiś czas przypominamy. I wiecie, dlaczego by z Bogiem miało być inaczej niż z tymi naszymi znajomymi? Dlaczego miałoby się dziać inaczej? I teraz druga myśl z tym związana. To zapamiętajcie sobie, to szkoła, przyjaźnie w szkole. A druga myśl teraz z tym związana... Ona też jest związana z tym, co Monika mówiła tutaj o Starym Testamencie i o dawaniu. Niedawno przeczytałem taki tekst, obejrzałem takie wideo z takim Żydem, który mówił, dlaczego my nie wierzymy, że Jezus jest Mesjaszem, chrześcijański ten Jezus, tak? I on powiedział coś takiego, i to mnie zastanowiło, bo to dla mnie było zupełnie nowa myśl. On powiedział tak, bo my Żydzi wierzymy, że Mesjasz, jak przyjdzie na ziemię, to będzie żył normalnym życiem jak każdy człowiek. I on po prostu przeżyje swoje życie dobrze jako wzór dla innych ludzi. I ci, którzy podążą za Mesjaszem, będą żyli tak, jak on żył. W związku z tym nie możemy wierzyć w Mesjasza, w którego wierzą chrześcijanie. Ja tak słuchałem tego, mówię, człowieku, przecież ty mówisz o tym samym. Ale później się zastanowiłem i jednak jest coś takiego, że my, jak mówimy Jezus, to mamy taką po prostu... mistyczno-religijno-pogańską gdzieś koncepcję i mówimy absolut, najwyższa prawda, najwyższy sędzia, autorytet, Bóg wcielony. Te teksty też z kolęd, prawda, i Ewangelii. Słowo stało się ciałem. Inkarnacja i po prostu objawienie. Trzech króli przychodzi, po prostu... Po prostu Jezus na górę wchodzi i nagle jego twarz śnieje. A uczniowie nie wiedzą, co z tym zrobić. I myślę, że to jest taka pogańsko trochę religijna. W ogóle czytałem takie historię Kościoła i wiecie, przez wiele lat był niezburzony posąg Zeusa, który był taki, nie pamiętam miasta, w którym on stał, w antycznej Grecji. I bardzo późno został zburzony w ogóle. Po prostu gdzieś tam długo stał. Ale ciekawe, i są rysunki jakieś, ryciny na podstawie tego posągu Zeusa gdzieś robione, ale historycy Kościoła, nawet i chrześcijaństwa mówią, że ten pantekrator, Jezus, ten zasiadający na tronie tak po prostu z rękami w pewnej postawie takiej cesarskiej też i ta twarz, i ten kształt brody, i proporcje, i symetria, i tak dalej, coś takiego jest, że to jest gdzieś... jakby kontynuacja pewnej myśli pogańskiej, filozoficznej. Pewnie dlatego prawo Mojżesza mówiło, żeby nie czynić podobizn, tak? I nie oddawać im czci. Ale to, że jest podobizna, że jest rysunek, to pół biedy. Nie myślę, że to był jakiś problem, że są obrazki, że ksiądz rozdaje obrazki po kolędzie. W ogóle myślałem sobie, że swoje też sobie wydrukuję i też będę chodził po kolędzie. Więc nie myślę, że to jest jakiś w ogóle problem, żeby się teraz obrazkami zajmować i ikonami. Natomiast ta koncepcja. I teraz wiecie, jeżeli przychodzimy do tematu przyjaciel Boga i jeżeli Żydzi mają rację, a chyba mają, bo czytają Biblię, a Biblia mówi o Jezusie, tak jak oni myślą o Mesjaszu, i Ewangelie mówią o Jezusie, że był tym wypełnieniem tych proroctw mesjańskich i żył na ziemi tak jak my, to kiedy zdejmiemy teraz tą taką powłokę tego po prostu wcielenia, światłości, świata i prawdy odwiecznej i energii, która jest początkiem wszystkich rzeczy. I weźmiemy Jezusa, który przyszedł jako Syn Boży na ziemię i żył między nami, tak jak jeden z nas, i wezwał nas do przyjaźni z sobą i powiedział, że nas nie opuszcza i nie zostawia nas samych, ale będzie z nami aż do skończenia świata, to teraz się okazuje, że my możemy w to wejść w bardzo taki normalny sposób. Tak jak z naszymi kolegami, przyjaciółmi z dawnej przeszłości i możemy tego Jezusa do naszej przyjaźni z powrotem odkopać, tak jak przyjaciół z dawnych lat. Tak na przykład przychodzi taka myśl o jakiejś koleżance ze szkoły średniej i mówisz sobie, kurczę, nie słyszałam nic o niej od 10 lat, co ona robi? I zaczynasz jej szukać w internecie i znajdujesz i wysyłasz SMS-a tam, cześć Gośka, co u ciebie, dawno się słyszeliśmy, tu Zosia, pamiętasz mnie, tam twoja kumpela, stąd, to. Niesamowite jest, jak ludzie odpowiadają z jakimi emocjami na takie wiadomości. Ja w moim życiu przy takich próbach odświeżenia takich przyjaźni nie spotkałem się z takim odruchem na zasadzie, wiesz, zero odpowiedzi. No, może poza jednym. Ja była dziewczyna, nigdy nie odpisała mi. Nigdy. A bajchę zaciągniętą jeszcze, ale przyjdzie kryska na matyska. Wszyscy znają, ja sobie przypomniałem, no raz tu Boże, wybacz. Ale zawsze było tak, że jak do kogoś napisałem, to właśnie była ta reakcja taka po prostu, o super, co, spotkamy się i taka wymiana, która dłużej trwała. Myślę, że my możemy z Jezusem dokładnie w taki sam sposób się przyjaźnić. I też to, co Monika mówiła w czasie tej lekcji, że tutaj Stary Testament, prawda, tutaj to było prawem, żeby dawać, ale my dzisiaj jesteśmy w nowym. Wiecie, dokładnie tak jest, że to nie chodzi o to, że coś było prawem, a dzisiaj coś nie jest prawem, w związku z tym my tego nie robimy. To jest inaczej. To było prawem, bo było czymś naturalnym na życiu na ziemi, dotyczyło normalnego funkcjonowania. Dzisiaj to jest to plus coś więcej. Jezus prowadzi nas dalej. Tak? Więc takie założenie, że to, co naturalne w starym dzisiaj nie jest wyłączone, skasowane, tylko jest ubogacone, jest właściwym myśleniem. I tak jak ten Żyd, który mówił, dlaczego nie wierzy w Jezusa, on po prostu powiedział właśnie, że Mesjasz to musi żyć między nami, nauczyć nas jak żyć i nas uczynić naśladowców i my zmienimy ten świat i on będzie lepszy. To jest właśnie to jest właściwa myśl, tak? Ona po prostu u niego jest skażona zgorszeniem, chrześcijaństwem i religią, tak? Ale zobaczcie, jeżeli my wrócimy do przyjaźni z Bogiem, do przyjaźni z Jezusem, to właśnie tak to się wydarzy. I ostatnia rzecz z tych takich myśli wstępu i będzie koniec kazania. Ostatnia myśl to jest taka, że jak to się dzieje w naszym życiu? I ja to napisałem akurat na Facebooku i może ktoś z was już czytał, że u większości z nas, u mnie to tak wystąpiło, myślę, że to jest u większości ludzi tak występuje, że nawracamy się, ponieważ szukamy zbawienia, szukamy ratunku. Jezus powiedział, nie przyszedłem do zdrowych. I w większości było tak, że nasza głęboka gdzieś potrzeba sprowokowała nas do tego, żeby znaleźć Boga, szukać Go i Go znaleźć. On oczywiście później powiedział, że to nie myśmy Go szukali i znaleźli, ale On nas. Ale ten moment potrzeby zbawienia był absolutnie kluczowy, żeby po prostu doświadczyć. I teraz wiesz, kiedy się nawróciliśmy, to doznaliśmy ulgi. I wtedy w większości z nas w krótszym bądź dłuższym okresie czasu wszyscy zrobiliśmy to samo. W tym pokoju wynikającym ze zbawienia usiedliśmy, wzięliśmy nasz mózg nieprzemieniony i zaprzęgliśmy go do tego, żeby poukładać sobie teraz nasze życie. I wiesz, i to jest po prostu, to jest coś absolutnie niewłaściwego, bo wtedy, kiedy Jezus nas zbawił i zaprosił nas do przyjaźni i Jego Słowo mówi o tym, może zdążymy przeczytać jakiś werset na ten temat, to Jego wolą było to, żeby nasze zbawienie otworzyło nam drogę do życia z Nim przez cały czas głębokiej przyjaźni i angażowania Jego w każdą sprawę, w każdy czas naszego życia, w każdy tydzień, dzień, w każdą relację i w każde postępowanie, żeby On był blisko. No ale niestety, po prostu w większości nas przydarzyło się to coś takiego, że my postanowiliśmy sami poukładać sobie świat i nawet zadałem takie pytanie, ilu z nas dzisiaj po tym procesie zbawienia, ulgi i później prób układania sobie świata, dzisiaj, jak wielu z nas jest autentycznymi, bliskimi przyjaciółmi Boga? Tak? Coś takiego się wydarzyło. Myślę, że musimy wrócić. Musimy wrócić do tych pierwszych dni nawrócenia. Nie jeśli chodzi o o fascynację, o przeżycie takie jakieś, chociaż pewnie to będzie temu towarzyszyło, bo jak się spotkaliśmy z kumplami po 20 latach po maturze, to byliśmy wszyscy jak odurzeni już samym spotkaniem. Jeszcze nikt się nie zdążył napić, już wszyscy byli pijani tym, że się widzieli i siedzieli z sobą. Więc może to tak będzie, jak wrócisz do Jezusa w ten sposób, ale to jakby to nie jest istotą. Istotą jest to, że kiedy wrócisz, to zaczniesz swoje życie już teraz inaczej prowadzić, bo będziesz je prowadził cały czas w przyjaźni z Jezusem. I to moje dzisiejsze słowo jest zachętą do ciebie, bo to jest moja głęboka potrzeba. Ja się przeraziłem tymi kilkoma dniami w ciągu ostatnich kilku lat, że ja po prostu uświadomiłem sobie, że ja tak naprawdę mogę bez Boga. Że to jest bezpozbawione sensu kompletnie, ale mogę. Jakbym po prostu... Przeraziło mnie to. Tak? To znaczy, że jest zadanie dla mnie, tak? Że ja muszę po prostu świadomie budować tą więź, tą relację i szukać Go, żeby być z Nim. A zaniedbywanie powoduje, że przyjaciel odchodzi w zapomnienie. Tak? Nie udają się małżeństwa na odległość. Nie udają się małżeństwa, że ktoś jedzie do pracy za granicę na kilka lat. Z tego nic nie wychodzi. Z tego zawsze jest destrukcja. Z tego zawsze jest porażka. Tak samo z Jezusem. Jeżeli nie jest pielęgnowana przyjaźń, jeżeli nie jest pielęgnowane spotkanie, rozmowa, wymiana serc, wymiana pragnień, dążeń, myśli o otaczającym świecie, to ta przyjaźń umiera. Bo nie wydarzy się nic na odległość. Halleluja! Dobra, parę wersetów. Czyż Abraham, praojciec nasz, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka syna swego? Jakuba 2,21. Widzisz, że wiara współdziałała z uczynkami jego i że przez uczynki jego stała się doskonała. I wypełniło się pismo, które mówi: uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu i nazwany został przyjacielem Boga. Abraham, który jest naszym ojcem wiary, otrzymał imię przyjaciel Boga. W jaki sposób? Tutaj jest powiedziane o dwóch rzeczach, o wierze i o uczynkach. My wiemy już z tych wykładów, których słuchaliśmy, że to hebrajskie słowo wiara zawiera w sobie zarówno zawierzenie i zaufanie, jak i wierność. Dlatego nie ma tego, w tej myśli hebrajskiej nie ma tego, co jest kontrastem w języku greckim między Jakuba i listem do Rzymian, bo wierność zawsze jest przeniknięta zaufaniem, a zaufanie Bogu jest automatycznie przenikane wiernością wobec tego, któremu zaufałem. On został nazwany przyjacielem Boga, my wchodzimy na jego drogę, my wszyscy jesteśmy nazwani dziećmi Abrahama przez wiarę, jak uczy nas list do Galacjan, ale czego potrzeba, żeby ten tytuł noszony, tak, przyjaciel Boga, który my również nosimy, odzwierciedlał po prostu nasze życie? Potrzeba tych dwóch rzeczy, potrzeba wierności i wiary. Wiary i uczynków. Czyli jak to się ma w przyjaźni? W przyjaźni ma się to tak, że chcę spotykać się z kimś, kogo lubię i komu ufam. To jest wiara. To jest wiara, że od tamtej osoby mogę spodziewać się tylko dobrych rzeczy. Dlatego chcę się z nią spotykać. I mam taką przyjaciółkę. Nie nazwiesz jej przyjaciółką, jak wiesz, że baba cały czas knuje przeciwko tobie. I po prostu kombinuje jakiś podstęp, żeby cię wykończyć. Nie będziesz przy innej nazywał ją, że to jest twoja przyjaciółka. No chyba, że jesteś kongresmenką, w polityce działasz i potrzebujesz w telewizji kogoś tak nazwać, żeby coś osiągnąć. To mówisz, moja przyjaciółka z konkurencyjnej partii, niech ją piekło pochłonie. Ale tego nie mówisz, tak? W prawdziwej przyjaźni jest zaufanie. Teraz, jeżeli my jesteśmy przyjaciółmi Boga, to my Mu ufamy, że On trzyma nasze życie w swoim ręku. W związku z tym możemy z wszystkim do Niego przyjść, być, o wszystkim z Nim rozmawiać. Nie ma nic, co by nas odpychało od Niego, ponieważ On jest wobec nas przyjaźnie nastawiony, jest naszym przyjacielem i to jest nasza wiara. A uczynki w tej przyjaźni, tak jak ja to teraz czuję i myślę, to jest właśnie to, żeby wychodzić na to spotkanie. Że robić te kroki, te akty woli, żeby się z Nim spotykać. Żeby z Nim rozmawiać. To jest ten uczynek dla mnie. W tym tutaj bigosie, tak? Żeby po prostu, jak On mówi, ja chcę wam objawiać swoje drogi. On mówi, że On nie może przed Abrahamem zataić kwestii zgładzenia Sodomy i Gomory, bo On nie może swoim przyjacielowi nie powiedzieć o tym, co On zamierza uczynić. Czy wy byście uważali, że ktoś jest twoim przyjacielem bliskim, jeżeli byś się nie wiedział od niego, że się żeni? Ja miałem takiego kolegę, miałem w technikum, on po prostu pracował w nadleśnictwie. Akurat w tym nadleśnictwie pracowało kilku kumpli z jednej klasy. I on w piątek, któregoś dnia, mówi, że co tam robisz w weekend, a on mówi, a w sobotę na ślub idę. Bo tak się dzielili między sobą. I słuchajcie, on w poniedziałek przychodzi z obrączką. Jestem, a co za obrączka? Przemówiłem wam, że na ślub idę. Na swój? No tak. Wiecie, on zresztą ma taką po prostu, ma taką wśród całej klasy, wśród naszych znajomych, ma taką etykietkę kosmity. Był miły gość, ale kosmita. Taki miły, taki nigdy nikomu nie zaszkodził, ale do dzisiaj go wszyscy za kosmitę uważają. Bo jak można swoim kumplom w pracy powiedzieć taki tekst w piątek, że jutro idę na ślub? I nie dodać, że to jest mój ślub. I że się żenię. Tylko tak jakby po prostu do kumpla na ślub pojechał. Znaczy, że tutaj nie było przyjaźni. I wszyscy słusznie później w ten poniedziałek uważają, że to jest jakiś kosmita, przyjaciel, kolega z klasy. No po prostu człowieku, ja po prostu o innych ludziach, którzy mi po prostu w ogóle nie mam z nimi nic wspólnego, wiem więcej niż o tym gościu, z którym 5 lat mieszkałem w internacie. Co jest za przyjaźń, tak? Więc przyjaźń to są te dwie użynki. Dwie uczynki i wiara. Czyli to, że ja ufam, że ja mogę wszystkim z nim rozmawiać, wszystkim się nim podzielić. I z drugiej strony robię konkretne kroki, żeby podtrzymać to, żeby się spotkać, żeby rozmawiać, omawiać, wylewać swoje serce i usłyszeć jego serce. I powiem wam, to jest coś, co wymaga bycia takim Abrahamem, bo życie, ono nie prowadzi do tego, że my tacy jesteśmy. Bardzo fajny film oglądaliśmy wieczorem w piątek. Rok z psem to się nazywało, tak? Czy rok pod psem? Jeff Bridges gra. Opowiem, jak nie oglądaliście, to opowiem. Po prostu niesamowite, w jaki ślepy zaułek my wszyscy się zapędzamy bez przyjaźni po prostu z Bogiem. Nagle się okazuje, że najbliżsi ludzie wokół nas, oni przestają mieć dla nas znaczenie. Oni stają się sprawami. Żonę, dzieci przeliczamy na pieniądze, na czas. Nasze życie staje się taką matrycą, taką macierzą. Czas i pieniądze. I wszystko się w tym odbywa. I ta codzienność się tak prowadzi. A tutaj coś po prostu strasznego się wydarza, bo następuje śmierć i stajesz się zwierzęciem, które żyje na tej ziemi z wyrokiem śmierci i tak jak więzień, który ma wyrok śmierci i teraz czeka w celi śmierci, ale niewyznaczona jeszcze jest data, kiedy go skażą, to tak wygląda życie bez przyjaźni z Bogiem. Że całe twoje życie zamienia się na cyfry i coś umiera w tobie. Dobra. Tu jest o takiej przyjaźni Jonatana i Dawida, bardzo wielkiej przyjaźni. Miłował go jak siebie samego. Dawid Bóg, Jonatan my. Nie mam czasu na to. Dalej. To było z 1 Samuela 18. Z 1 Samuela 20-30 jest dalsza część o tej przyjaźni. Saul miał przeciwko Jonatowi, miał zarzut, że on się przyjaźni z Dawidem. Mówił mu, dobrze wiem, że się przyjaźni z synem Jessego ku swojej hańbie i hańbie łona twojej matki. A tej matce fajnie Saul pisze wcześniej, synu przewrotnej i przekornej niewiasty. Saul był fajny gość, miał w wielkim poważaniu swoją żonę, matkę Jonatana i jego przyjaciół. To jest bardzo fajny obraz w ogóle. Natomiast przyjaźnisz się z synem Isajego. Mój tata był wychowanym człowiekiem na podwórku, bez ojca i miał w swoim słowniku bardzo dużo brzydkich wyrazów. Ale moja mama była dobrze wierzącą katoliczką i nie tolerowała tego. Więc on na każde przekleństwo musiał wymyślać takie, żeby zakamuflować przekleństwo przed dziećmi. Więc na ty, sukin, mówił u nas w domu, synu Jessego. Nigdy z siostrą nie wiedzieliśmy, o co chodzi. Aż któregoś dnia babcia, która była u nas nocowała, mówi, Józek, ty zwariowałeś? Wiesz, to jest syn Jessego? A on mówi, no coś tam, z Biblii coś tam. Mówi, syn Jessego? To jest Dawid. I to jest tytuł, który również nosi Jezus. Jak ty kogoś tak przyzywasz, tak byś do niego mówił, ty Dawidzie albo ty Jezusie. Wtedy się dowiedziałem, co to jest syn Isajego, a później, parę lat później dowiedziałem się, że to były substytuty i te wszystkie jego takie różne rzeczy. Niech cię psia kostka i tak dalej. Miało swoje tłumaczenie. Kiedyś akurat on zapomniał, że podwoził kolegów z pracy do domu i ja siedziałem na tylnym siedzeniu i zapomniał, że ja tam jadę. Wtedy zbudowałem sobie słownik i tłumaczenie. W każdym razie, wracając do tego, możecie czytać o przyjaźni Saul, Jonatana z Dawidem i to jest tak, jak Jonatan to jest człowiek, Dawid to jest Jezus, to jest Bóg. To jest syn Isajego, tak? Dobrze. W każdym razie tutaj chodzi o dużą... Dobrze, dalej. Muszę parę wersetów, one będą wszystkie w internecie, na Facebooku, będziecie mogli sobie jeszcze to prześledzić. Przypowieści Salomona 7:9. Zataja występek ten, komu zależy na przyjaźni, lecz kto o nim rozgłasza, rozłącza przyjaciół. To słowo dotyczy tylko przyjaźni pomiędzy nami i Bogiem. Ja w ogóle nie chcę dotykać tematu przyjaźni między ludźmi. Jeżeli dotykam, to tylko po to, żeby ilustrować i prowadzić was do przyjaźni z Bogiem. Tak? I teraz ten werset. Kto jest pełen występku? My czy Jezus? My. Więc kto teraz, komu zależy na przyjaźni? Temu, kto zataja występek. Tak? I on nie rozgłasza tego, ponieważ nie chce doprowadzić do zerwania naszej przyjaźni. To pokazuje nam na Jezusa, tak? Bóg jest pierwszym, który stosuje się do swojego słowa. Jezus jest tym, który zataja występek, ponieważ nie chce doprowadzić do zerwania przyjaźni między nami. To mówi nam kilka rzeczy. Po pierwsze, nie musisz się jego obawiać. Nawet jeżeli masz coś na sumieniu. Ponieważ jemu na przyjaźni z tobą zależy bardziej niż na ujawnieniu twoich grzechów, twojej karze, twoim poniżeniu. Więc cokolwiek strasznego wydarzyło się w twoim życiu, on jako dobry przyjaciel zachowa to dla siebie, nie będzie tego używał przeciwko tobie, nie będzie o tym paplał, ponieważ on nie chce doprowadzić do rozłączenia przyjaciół. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że ty wiedząc o tym, możesz z wszystkim do niego przyjść i żaden twój wyznany grzech nie nadwyraził twojej przyjaźni, ponieważ on to zachowa dla siebie. Niektórzy tak myślą w taki religijny sposób. No ja bym nawet wyznał ten grzech, ale i tak bym pokutował, ale tak czuję, że muszę jeszcze komuś o tym powiedzieć oprócz Bogu. Ale jak powiem komuś jeszcze, to może powiedzą, żebym w zborze to wyznał. Znam takie patenty, słyszałem takie patenty religijne wiele razy. One po prostu niszczą życie ludzi. Był człowiek, który po prostu gdzieś się zakochał, miał żonę w zborze i się gdzieś zakochał się w tym zborze. Ta osoba, w której się zakochał w zborze, o tym nic nie wiedziała. Bezbożna, pełna pożądliwości, platoniczna miłość. Jakoś tak z tym żył po prostu, taki był przygnieciony, nie podobało mu się to, że po prostu wiedział, że to jest po prostu rozdwojenie w jego głowie i mówi, muszę przyjść i wyznać to pastorowi. I to był błąd. Pastor stwierdził, o, to jest gruby grzech. Musisz to wyznać. Pełni jakąś funkcję starszego w zborze, więc go napomnieli publicznie. Jakieś sankcje były, że odsunęli go od służby. Przy okazji jego własna żona dowiedziała się, że on się w tym kimś tam, czego w ogóle nie wiedziała. Chyba tylko jednej rzeczy nie zrobili, że nie powiedzieli, w kim to było. A jeszcze powinni to zrobić. To już było w ogóle po prostu bagno. Ale wiecie, niestety, to jest taki przekoloryzowany przykład, ale gdzieś powiem wam, gdzieś to jest w naszych duszach takich. Byłbym szczery z Bogiem, bym mu wszystko powiedział. Bym się przy nim wyluzował. Ale gdzieś tam z tyłu głowy siedzi, że gdzie to nas może dalej zaprowadzić? Do jakiego wstydu? Do jakich konsekwencji? Powiem ci, w przyjaźni z Bogiem nie ma czegoś takiego. Bo on nie będzie paplał. Jeżeli my uczymy o nim, że on nie jest zły i nie daje choroby, to również nie jest zły i nie papla o tym, co my mu mówimy. Paplanie jest zrywaniem przyjaźni. Tak? Mówię teraz cały czas o relacji z Bogiem. Więc ty możesz z wszystkim do Niego przyjść. I to jest... I to powinno cię zabezpieczyć i zachęcić do tego. Bo On tego pragnie. Wiecie, I z Bogiem to w ogóle jest bardzo ciekawie, bo on i tak wie. Więc on już wie, na jakim ty ślubie byłeś w sobotę. On już to wie. Ty masz tylko wyrzut, że nie dopowiedziałeś, że na swoim. I cię to gnębi. I wystarczy, że tylko to powiesz, że to wypuścisz, tą prawdę skrywaną głęboko i już przyjaźń jest odbudowana. Bo on i tak to już wie. On już patrzy na ciebie i mówi, no powiedz, no nie jesteś kosmitą, nie jesteś, na pewno nie jesteś. Wystarczy, że powiesz. To jest bardzo dobry werset. To też nie jest w ogóle o przyjaźni między ludźmi przy dzisiejszym kazaniu, przy powieści 20-24. Nie przyjaźnij się z człowiekiem popętliwym i nie obcuj z mężem porywczym, abyś nie nabrał jego obyczajów i nie przygotował pułapki na swoją duszę. Bóg nie jest człowiekiem popędliwym, mężem porywczym i obcowanie z Nim nie prowadzi do żadnej destrukcji naszej duszy. On jest zaprzeczeniem tego człowieka. Dlatego Bóg nas zaprasza do przyjaźni swoją, z sobą, bo On nie jest popędliwy, nie jest porywczy. Jeżeli z Nim się będziemy przyjaźnić, to będziemy napełniani pokojem. Będzie w nas ustawała popędliwość, porywczość, gwałtowność, gniew. Bo z kim przystajesz, taki się stajesz. O tym mówi ten fragment z przypowieści Salomona. Nie nabierasz obyczajów tego, z kim się przyjaźnisz i te obyczaje stają się pułapką albo stają się zbawieniem. Rozmawiasz z Bogiem. Wiesz, taki tekst słyszałem. Biblia to mój dom. Ktoś tak powiedział. To jest mój dom. Biblia to mój dom. Bardzo mi się to spodobało. Ja myślę, że jeśli mówimy o przyjaźni z Bogiem, to właśnie Jezus jest, czeka na ciebie w Biblii, w słowie swoim, kiedy zaczynasz czytać, co On mówi. I w tym, że otwierasz swoje serce i pozwalasz, żeby emocje płynęły. To są jakby dwa warunki potrzebne do zaprzyjaźnienia się z Bogiem. Jedno, żeby mieć fundament w słowie, który ustawi twoje myśli, bo ten świat narzuca nam wiele różnych myśli. A druga rzecz, twoje otwarte serce powoduje, że ty zaczniesz to słyszeć i czuć to, co Bóg mówi. Bo nie wystarczy słyszeć to, co On mówi, jeżeli się nie czuje tego, co On mówi. W przyjaźni nie wystarczą słowa. Trzeba czuć te słowa, które przyjaciel wypowiada. Kiedy siedzi z nami, kiedy siedzi naprzeciwko nas. Wtedy jest przyjaźń. Jeżeli są słowa, to one mogą być bardzo miłe. Siedzisz z kimś, wiesz, to jest tak jak u cioci na imieninach. O, Zośka, aleś ty wyrosła. Ja ci jeszcze tak pamiętam, takie warkoczyki. I ty tak, wujaszek. No to nie jest przyjaźń. Są tylko słowa, to jest tylko komunikacja, wspomnienia. Dopiero kiedy za tym jest uczucie, to dopiero wtedy tu się zaczyna przyjaźń. Przez wiarę nie zginęła nierządnica Rahab wraz z nieposłusznymi, bo przyjęła przyjaźń wywiadowców. Przyjaźń uratuje twoje życie. Przyjaźń z Bogiem uratuje twoje życie. Przyjmiesz przyjaźnie Boga, tak jak Rahab przyjęła wywiadowców, i twoje życie będzie ocalone. Tak? I to, wiesz, kiedyś tak się już stało, kiedy przyjąłeś zbawienie. Teraz może to cały czas następować i wzrastać. Ty w przyjaźni z Bogiem możesz być pewny ratunku i tego, że On jest blisko i że cię ocali. Wiarłomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc ktoś chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Albo czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi, zazdrośnie chcę mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w was mieszkanie? Owszem, większą jeszcze okazuje łaskę, gdyż mówi, Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Znowu musimy ten werset trochę tak po prostu przeczyścić trochę, żeby tą patynę zdjąć z niego religijną. Bo my, ten werset w naszych uszach to brzmi trochę tak. Przyjaźń ze światem! To jest wrogość wobec Boga. I teraz myślimy tak. Co ja muszę zrobić w moim życiu? No tak. Myć zęby, nie oglądać telewizji, nie słuchać radia, oczy zawsze w dół spuszczone i nienawiść, w ogóle nienawiść do świata. Bo to jest po prostu... I to wtedy będzie przyjaźń z Bogiem. Wiesz, powiem ci, w ogóle bez sensu jest takie stawienie sprawy. Możesz sobie nie wiem ile telewizorów wyrzucić przez okno, popsuć nagrań, nie wiem, na kasetach kiedyś, jak się nawracało, to się wyrzucało kasety z nagraniami, płyt, nie wiem, możesz po prostu nieprzyzwoite spódnice w piecu palić, nie wiem, po prostu, nie wiem, co ci tam jeszcze, wiesz... Możesz przedłużać sobie szaty, dekoldy likwidować.
Po prostu...
Klapki na okularach takie, ale nosić jak noszą himalaiści. Czarne i tu klapki dookoła. Co? To wy wiecie, ja tego nie wiem. Nie jestem dziewczyną. Próbuję tak do... Żeby to było takie unisex kazanie. Żeby każdy coś wziął dla siebie.
Klapki w oczach.
Po prostu nie dotknę alkoholu. Alkohol to zło. Wiesz, się przed niczym nie uratuje. Biblia mówi, że na tym świecie już nic nie ma. Tylko się napić wina, kochać z kobietą, jeść chleb spokojnie i to jest to, co jest treścią życia. Że nie o to chodzi. Więc zdejmujemy tą patynę. Ale jak zdejmiemy tą patynę, to teraz widzimy, że tu jest kontrast pomiędzy przyjaźnią z Bogiem, a przyjaźnią ze światem. Że to chodzi o przyjaźń, tak? Nie o nienawiść, o przyjaźń. Że jak ja zaczynam kochać Boga, to ten otaczający mnie świat, on schodzi na drugi plan. On jest dalej ważny, mogę z niego korzystać, mogę z nim funkcjonować. Nie muszę żonie zabierać telewizora. Często też w domach tak się zaczyna uświęcenie zresztą, że najpierw uświęcę wszystkich członków mojej rodziny, a przy okazji siebie. Ale musimy pójść radykalnie. Wiecie, ile razy ja miałem takie pomysły? Iza przypomina bolesne historie, jak Jezusa od krzyża zdjąłem w domu u mojej teściowej z Zorykiem. To był jakiś krucyfiks przekazywany z pokolenia na pokolenie, jakaś pamiątka rodzinna. Byłem tam 3 lata nawrócony i go... I wywaliłem go gdzieś tam do rzeki. No, mojej mamuśki bym nie tknął, oczywiście. Ale z teściową byłem zaprzyjaźniony. Więc nieważne, ile po prostu tego zewnętrznego uświęcenia. To nie o to chodzi. Przyjaźń z Bogiem, od tego trzeba zacząć. I tu jest wyjaśnione. On zazdrośnie chce mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie. Więc kiedy on patrzy, że ty żyjesz w tym świecie i przychodzi ten dzień, że tak naprawdę mógłbyś bez Boga żyć i on jest nieistotny dla ciebie, to jeżeli on kocha cię miłością po prostu pełną, doskonałą, to co on przeżywa w tym momencie? Jest napisane zazdrość. On mówi po prostu, zaraz ten człowiek po prostu się pograża, on idzie w maliny, tak? Źle mu było ze mną? Źle mu było w przyjaźni ze mną? Źle było, jak byliśmy razem? Żona się dowiaduje, że mąż ma kochankę. Dramat. Źle mu było ze mną? Co się stało, tak? To jest to właśnie, co u Boga następuje. Że po prostu, że on nie jest pierwszy, nie jest najważniejszy. I teraz to już nie jest ważne, co w tym świecie tam jest, jaka jest substancja tego świata, co tam się wydarza. To jest po prostu, to jest nieistotne. To chodzi o to, żeby zacząć od tego, co pozytywne. Szukać go w przyjaźni. Być z nim blisko. Miałem też taką myśl o apostole Janie. My tak mówimy o nim, to jest ciekawe, z którym myślałem, bo ja zawsze marzyłem o śmierci męczeńskiej, to już mówiłem parę razy, już od wczesnego dzieciństwa. I ten Jan, który miał nie umrzeć, prawda, śmiercią męczeńską i jako jedyny, i tam Jezus mu to obiecał, a był w przyjaźni. I teraz jak przygotowałem to słowo przyjaźni, to miałem taką myśl, że tak naprawdę ta przyjaźń z Jezusem to przygotowała dla niego o wiele trudniejszy kawałek niż dla pozostałych. Bo tamci w pierwszych latach po zmartwychwstaniu Jezusa oddali życie za Ewangelię. A ja już 26 lat i męczeństwo nie następuje. Później jak pomyślałem o Janie, o tym, co się o nim mówi, że tam gotowali go gdzieś w oleju, że go wysłali samotnie na wyspę Patmos. Później sobie myślę, jak treścią tego, co się działo z jego głową, było to, co jest napisane w objawieniu. Ja sobie myślę, ta przyjaźń to go doprowadziła do dźwigania większych ciężarów niż wszystkich pozostałych, którzy oddali życie za Ewangelię. Wiesz, ale to mi też pokazuje, że my nie jesteśmy w stanie udźwignąć naszego życia bez przyjaźni z Bogiem, bez w samotności. My potrzebujemy po prostu jak chleba, jak po prostu, nie wiem, jak chłopak dziewczyny, jak kwiaty słońca, jak żywe organizmy tlenu. My potrzebujemy przyjaźni z Bogiem. On pokornym okazuje łaskę, tak? Czyli tym, którzy się zdecydują na to. On chce mieć zazdrośnie dla siebie, naszego ducha. Chce, żebyśmy byli w przyjaźni. No wiesz, kiedy my się z nim przyjaźnimy, następuje coś niesamowitego. Szczerzy są jego przyjaciółmi. Kiedy my przyjaźnimy się z Bogiem, następuje coś niesamowitego. Wtedy się okazuje, że wszystkie sprawy dookoła mówimy tak. Zakochany to świata poza nim nie widzi. Czy zakochana to poza świata poza nim nie widzi? Zakochany nie widzi świata poza nią. I mówimy, to jest on świata nie widzi. W obłokach buja. W przypadku przyjaźni z Bogiem, to ja bym to nazwał inaczej. Zadurzył się Bogiem, zakochał się w Bogu, a cały świat wrócił na swoje przeznaczone mu miejsce. Czyli uporządkował się. Rozumiesz? Nie tak, że jak w zakochaniu, że po prostu jedna osoba, świata nie widzę, podejmuje głupie decyzje, zwariowałem, na manowce mnie wyciąga i później się okazuje, że ma trójkę dzieci, o których nie wiedziałem i cztery hipoteki. I ja już jestem, bo świata nie widziałem. Nie, tutaj jest przyjaźń z Bogiem zupełnie inaczej. I ja tak mam. Za każdym razem, kiedy wracam do przyjaźni z Bogiem, kiedy przychodzą te pozostałe dni poza tymi kilkoma, o których mówiłem na początku, wtedy wszystko wraca na swoje miejsce. Nagle się okazuje, że troski, sprawy do załatwienia, żona, dzieci, dom, przyszłość, nagle wszystko się porządkuje. A co jest w moim sercu? Jest ten werset. A ja będę z tobą przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Nigdy ci nie zostawię, nigdy ci nie opuszczę, zawsze będę blisko, zawsze możesz do mnie mówić, każdą sprawę możesz przyjść. Ja odpowiem, pomogę, ześlę pomoc, bo jestem tym, z tym, który jest skruszonego serca. I zazdrośnie domagam się ducha twojego, żeby być z tobą w przyjaźni, żeby być blisko z tobą, żeby trzymać się ciebie. I cały świat nagle wraca na swoje przeznaczone mu miejsce. Przestaje dominować nad naszym życiem. Przestaje nas przytłaczać. Przestaje nas targać, dręczyć. On po prostu ląduje. Uniża się jakby przed Bogiem, kiedy my wracamy do przyjaźni. Większej miłości nikt nie ma nad tym. To jest znany werset z Ewangelii Jana 15, jest przedostatni. Większej miłości nikt nie ma nad tym, gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. Cóż was, już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego, lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. Tak? To jest to, co jest, to jest ta wymiana, komunikacja. Nazywa nas przyjaciółmi, ponieważ wszystko nam objawia. A objawia tym, którzy się z Nim spotykają, którzy szukają, którzy idą do Jego słowa i którzy otwierają swoje serce na miękko przed Nim, żeby On mógł pracować, żeby mogli poczuć te słowa, które czytają. Czyli innymi słowy, doświadczyć objawienia. Tak by to prawdopodobnie trzeba było nazwać. Poczuć słowa Boże. To jest doświadczyć ich objawienia w swoim wnętrzu. Tak? Tutaj jest bardzo ważna rzecz powiedziana, że nie nazywam was sługami. To jest, wiecie, można być sługą, można być synem, przyjacielem. To są zupełnie inne statusy. Tutaj znany taki fragment z Ewangelii z 8 rozdziału 35, wyrwany z kontekstu, a niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Tak, niewolnik zawsze dojdzie do miejsca, to nie moje. Ja tu tylko służyłem. Syn powie, to moje. Ja byłem w tym domu, czy pracowałem, czy nie pracowałem, czy odpoczywałem, to był mój dom i on zawsze będzie mój dom. I ja tego domu nie opuszczę. Tak? I tak jest dokładnie z przyjaźnią. Jeżeli jesteś w przyjaźni, to nieważne, jak się rzeczy potoczą, przyjaźń zostaje. A jeżeli byłeś sługą, to zrywasz lojalność. Już nie będę służył. To może być wobec Boga. Również bardzo często następuje. Panie, tyle ci dałem, tyle ci ofiarowałem, z tylu rzeczy zrezygnowałem. Taką wspólną drogę przeszliśmy. To zrobiłem i to zrobiłem. I co? I co ja z tego dzisiaj mam? Tak się odzywa serce sługi. Serce przyjaciela przychodzi i mówi, co my tu mamy? Widziałeś to? Co za bajzel? Kto to zrobił? Ja czy ty? To jest przyjaźń. Tak? Też napisałem na Facebooku taki tekst, że bycie pojednanym z Bogiem to jedno, ale bycie dogadanym to zupełnie inna sprawa. Pojednany to jest ten, który doświadczył zbawienia. Bóg wybaczył mi moje grzechy. Mam życie wieczne. Jak mi dzisiaj tramwaj przejedzie, to idę na lepszą stronę życia. Ha, ulga. Bóg mi wybaczył. Dzisiaj byłem rano w zborze. Jeszcze tam parę grzeszków było, ale w czasie uwielbienia wszystko powiedziałem. Krew Jezusa głosił. Już wiem, że teraz jak wyjdę, teraz już może mnie przejechać. To jest pojednany. Ale dogadany z Bogiem to jest zupełnie inny temat. Bo dogadany z Bogiem to jest zaprzyjaźniony. To jest ten, który dyskutuje. Zobaczcie, Abraham jest nazwany przyjacielem Boga. Jak rozmowa wygląda przyjaciela z Bogiem? Abrahamie, nie mogę tej sprawy zataić, ale robię tam po prostu niwelację terenu. Gdzie robisz niwelację? Tam, gdzie Sodoma i Gomora. Czym robisz niwelację? Ogniem z nieba, trzęsieniami ziemi, piorunami. Wszystko. Po prostu jutro tam nic nie mają. Będzie cyk i będzie sprzątane. Jak Abraham mówi? Ja tam mam Lota. Tam jest Lot, mój znajomy z rodziną. Mówi, panie, ale jeżeli będzie 50 sprawiedliwych tam, to też byś tak zrobił? Mówi, nie, no co ty, Abraham, 50? Na pewno bym miasta nie zniszczył. Coś, nie, 50 nie. Nie ma mowy, nie ma takiej możliwości. On tak z tobą rozmawia. Ja rozmawiałem z Jezusem, jeszcze żeśmy nie skończyli tej rozmowy, nie jesteśmy jeszcze dogadani. Ostatnio na spotkaniu dla facetów to powiedziałem, bo Jezus powiedział takie słowo, że jeżeli ktoś pożądliwie spojrzy na niewiastę, to dopuści się z nią cudzołóstwa. I wiecie, Jezus mi ciągle nie odpowiedział, co miał na myśli. Bo ja mam parę lat takie pytanie do niego i ostatnio powiedziałem to pytanie przy moich kolegach, facetach. Mówię do nich, słuchajcie, a co Jezus tu miał na myśli? On mówi, no on miał na myśli to, że nie wolno spojrzeć pożądliwie na kobietę, bo się dopuszcza do zeustwa. A ja mówię, no i tak, a co myślicie, Jezus oczu nie miał? I ktoś tam mówi, no Jezus patrzył na kobiety, ale ich nie pożądał. A ja mówię, akurat. Wszyscy brechnęli śmiechem po prostu. Że ja tak po prostu potrafię Jezusa w zastanawiający sposób traktować. Ale wiecie, on jest moim przyjacielem. Ja myślę, że jaki on był na ziemi, taki ja jestem na ziemi. Więc jak on takie słowo powiedział, ja z jednej strony ja rozumiem, bo on we wszystkim podbił poprzeczkę. On powiedział, powiesz koledze głupcze i skończysz w piekle. Spoko. Synu jest swego, tak? Ale inaczej już cię nie nazwę. Bo skończę w piekle. Powiedział, że uderzą ci w jeden policzek, nadstawiasz drugi. Z trudem mi to przyszło, ale pojąłem. Jak patrzę na koniec życia Jezusa, ostatni jego, ten wielki tydzień, czy ostatni dzień męki, widzę, że się da zastosować. Ale teraz dochodzi do, kto spojrzy pożądliwie, nie wie. O co mu chodziło w ogóle? Przecież kobiety są piękne. Przecież one tak zostały stworzone, ty je tak stworzyłeś. Nie chodzą takie... Po tym śmieciu. Bo wtedy by nie musiał mówić, kto spojrzy pożądliwie. Tylko by mówił, wszystko jest piękne, tylko kwestia wyobraźni. Nie, Bóg stworzył kobiety piękne i po prostu one są piękne. To jest temat na spotkanie męskie, ale dobra. Wracamy do przyjaźni.
Jakie spotkania?
Męskie. Wracamy do przyjaźni z Jezusem. Więc teraz Abraham z nim dyskutuje. 50. Nie, no gdzie 50? Nie pamiętam, jak tam się licytowało, tak tam te liczby malały, tak? 10, tak? Chyba była ostatnia 10, to była ostatnia stawka. Mówi, nie, 10, nie da rady. Wiesz, i później wziął, wyratował mu tych jego. Ale to było, czasami ludzie że mówią, aż ci Żydzi to się tak targują, tak się kłoszczą, tak. Ale Bóg też taki żydowski, też się tam dał w tą licytację wpuścić Abrahama. A 10, a 50. A co to ma do rzeczy po prostu? Niszczyć to, niszczyć. A wiesz, to nie o to chodzi, to chodzi o przyjaźń. Na Bliskim Wschodzie, jak na targu nie targujesz, to znaczy, że masz w nosie i sprzedawcę, i jego towar. Mówię o tych klimatach arabskich, bo Żydzi, którzy przyjechali z Europy, założyli ten Izrael, to już mają za dużo takich wypaczeń naszych i oni nie lubią się targować. Kiedyś mi jeden taksówkarz powiedział, nie targuj się ze mną, bo jestem Żydem. Ale jak się nie zarabem nie targujesz, to lekceważysz jego i lekceważysz jego towar. Trzeba zagadać. To zupełnie trochę coś takiego, jak pojechałem do Afryki i już któryś 4 razy tam byłem i zawsze byłem u tego pastora Robertsa i on za każdym razem, jak przyjeżdżaliśmy do niego domu, to rozsiadał się, jego żona robiła herbatę, a on mówił, no i co tam żona, jak tam żona? Za któryś razem załapałem, mówię, jest jedyny chyba człowiek z moich znajomych, który się moją żoną interesuje. Później, a jak dzieci? A jak Przemek? Pamiętam go, byłem u was w domu, tutaj. A jak tam Oliwka? No ile ona teraz lat? Pannica. A zdrowie? Czy wszyscy zdrowi? Ja mówię sobie, Jezu, dokąd ta rozmowa zmierza? Ale to jest normalne, kiedy ludzie się przyjaźnią, tak? Bo oni się pytają o to, co najistotniejsze, to co najbliższe, dlatego w tą stronę idą. To jest właściwe. Abraham tak robi. Tak robią handlarze, którzy kochają swój towar i swoje pieniądze. Jak się uczyłem hebrajskiego, to właśnie w takich rozmówkach było, że facet sprzedawał naszyjnik i mówi, że tu tylko taka cena, tyle szekli. A ten kupujący mówi, ja nie chcę kupować pałacu dla... Co, jestem szejkiem arabskim, który chce kupować pałac dla swoich, chcę kupić mały upominek. A sprzedawca, ja tutaj za darmo upominków nie rozdaję, to są cenne rzeczy. I tak dyskutowali ze sobą. Na koniec było bardzo miło, fajnie pożegnali się. Coś ciekawego. Przydałoby się w naszych sklepach dzisiaj coś takiego. Dobrze. Myślę, że po prostu jak się z kimś nie spierasz, nie zmagasz, nie boisz się przedstawić swojego zdania wobec człowieka, którego uważasz za przyjaciela, to nie jest przyjaciel jeszcze. Bo z przyjacielem będziesz wchodził w interakcję. Będziesz mu zadawał pytanie, powiedział, ale to jest bolesne, to mnie wkurza. Ja tego nie lubię. My myślimy tak, jak coś takiego powiesz, to przyjaźń niszczysz. Nie możesz tak powiedzieć mu. No tak powiesz, to się obrazi na ciebie. Jesteś przyjacielem, to znosisz, nie rozumiesz, uśmiechasz się. Ja pamiętam parę takich randek miałem, jak postanowiłem się bardziej z moją żoną zaprzyjaźnić. Usiedliśmy w kawiarni. Zatkaj uszy tam, albo coś, idź do dzieci. Siedzę w kawiarni i ja mówię, Iza, ale to mi się tak nie podoba u nas, w tej naszej relacji, to jest takie przykre. A Iza mówi, a bo to twoja wina. Tu punkty. Ja mówię, słuchaj, te punkty to już znam na pamięć, ale ja i tak czuję, że to jest coś z twojej strony, że to musimy jakoś, taki to jest. To jest jedna z mniejszych randek. Siedzieliśmy, mieliśmy minę jak te sos tzatziki, które nam przynieśli po prostu. Czosnkowo, cebulowo, ogórkowo, śmietanowy. Ale myślę, że takie rzeczy, one popychają naszą przyjaźń do przodu. Kochanie! Boże, nawróć mi żonę! W którym momencie kazali ona się śmieje? Ty z kontekstu wypadłaś? Żeby powiedzieć, amen, Marku, kocham cię. Powinnaś wyjść tu, powiedzieć na koniec, że nie masz większego przyjaciela, niż Boże, ona tam się kawa. Ale tak samo jest, nie mówimy tutaj o przyjaźni między ludźmi. Nie temat przyjaźni między ludźmi jest tematem kazania. Tematem kazania jest przyjaźń z Bogiem. Więc tu jest to potrzebne, tobie. Także kochany, zobaczę jeszcze tutaj, co mam w notatkach, bo mam parę rewelacyjnych myśli w ogóle. Ale to jest to, czego Bóg, myślę, od nas wszystkich oczekuje. Fałszywa wizja sukcesu jest prawdziwym projektem destrukcji. Dorobić się, zorganizować, ustawić swoje życie, to jest śmierć. To nie jest pomysł na sukces, to jest pomysł na destrukcję. Pomysł na sukces to jest być blisko Boga, być w przyjaźni z Nim, być dogadanym, obgadanym, zrozumianym, czuć Jego słowa, wiedzieć, że On czuje Twoje słowa. Razem iść przez życie, pytać się Go o wszystko. Być dogadanym. Amen. Koniec. Wstańmy, Synowie Boży. Synowie pozostaną w domu na zawsze. I teraz mam poselstwo dla mojej żony, proszę.
Padłam pod nocą.
Już prawie padłaś, ale teraz padniesz, o tym co powiem. Izo, Izo, tak mówi Pan. Gdybyś mężowi nie wylała wszystkich swoich problemów i trosk, jakie masz z nim, to dzisiaj nie byłaś by z nim w przyjaźni. W przyjaźni z nim. Nie tylko w przyjaźni, w ogóle z nim byś nie była. Właśnie. To jest buduje przyjaźń, komunikacja, przepływ.
My się przyjaźnimy. Ale już chyba niedługo. Bo to mnie przerasta.
No tak trochę jak w przyjaźni z Bogiem. Kocham Boga. Ale jak, wiesz, idź dalej. Idź dalej. Zobacz. Idź, przejdź trudne momenty, przejdź trudne rozmowy, przejdź konflikty, przejdź z Bogiem zmagania. Halleluja. Nie domyślaj się tak tego, co Bóg myśli. O, bardzo dobra. Chcesz coś powiedzieć o niedomyślaniu się? Przyjaźni z Bogiem?
Przyjaźń jest pytaniem i odpowiadaniem, a nie domyślaniem się. Zobaczcie, jak często w małżeństwach my komuś drugiemu mówimy, bo ja wiem, co ty myślisz, tak? Albo ja wiem, co to po prostu, jak ty to na to patrzysz, albo wiem, co ty powiesz, nie?
Bo ty jesteś zła kobieta.
Wiesz, ja to mam taki zwyczaj, że mówię wtedy mężowi, że wróży z fusów. Wiesz, ale zobacz, jak my często to względem Pana Boga robimy. My się domyślamy, co On pomyśli, zamiast się Go zapytać, co On pomyśli. A różnica jest spora, tak? Bo my robimy pewne rzeczy, bo domyślamy się, że jakbyśmy coś zrobili, to Pan Bóg tego nie zaakceptował. To się naprawdę tak nagminnie przerzuca, jak my się domyślamy względem innych osób, co one zrobią, zamiast się ich zapytać, czy z nimi porozmawiać, to my później w tych domysłach mówimy o innym osobom, co tamte myślimy, że one myślą. No i później jest tak samo z Panem Bogiem, nie? Że w pewnym momencie my się już zaczynamy, Panie, ja się domyślam, co ty ode mnie chcesz. No, sorry. Tak, takim dobrym wróżem to ja nie jestem, ale to jest...
Halleluja. Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty nas nigdy nie opuścisz, nie zostawisz i zazdrośnie domagasz się Ducha, któremu dałeś w nas mieszkanie. Chcesz Go mieć na własność dla siebie. Panie, dziękuję Ci za przyjaźń, jaką możemy mieć z Tobą, jaką możemy rozwijać. Dziękuję Ci, Panie, że możemy żyć jak tutaj na ziemi, tak jak żył Jezus. Normalnie. W szczerości, przed Tobą, stosując się do Twojego słowa, przepełniając swoje życie wiarą i czynami miłości. Błogosławię, Panie, całe to zgromadzenie wszystkich, którzy cierpliwie dotrwali do teraz i błogosławię tych wszystkich, którzy będą słuchać też tego nagrania. Panie, dziękuję Ci za to, że dajesz nam nadzieję i przypominasz nam o najważniejszych rzeczach. Błogosławię Ciebie. Amen.